podobną rzeczą był przemyt. Wszyscy zajmowali się przemytem. Mówię tak pół żartem,
albo
pół
przymykali serii. Oko na przemyt.
Albo przymykali oko na przemyt. To były takie opowieści, które się właściwie wszędzie pojawiały, że generalnie żyło się z przemytu. W tamtych czasach przemycało się na przykład cukier. Sacharynę, też takie dla mnie to było takie fajne, że kto by dzisiaj cukier przemycał, a kiedyś sacharyna wcale nie była czymś takim powszechnym, więc przemycało się cukier. Przemycało się na przykład żywy inwentarz, to na Kaszubach mi opowiadano, że przemycano świnie, którym nakładano buty. A jeszcze lepszy patent był na pograniczu Mazur i Kurpiowszczyzny, czyli w zasadzie Mazowsza powiedzmy, gdzie przemycano gęsi w taki sposób. Ja nie jestem jakimś specjalistą od gęsi, jeśli tego oczywiście dowiedziałem w trakcie zbierania materiału do reportażu. Otóż gęsi mają podobno bardzo delikatne łapki, te stópki takie. A ponieważ oni musieli je pędzić powiedzmy 30 kilometrów, żeby je przemycić, to się odparzały stópki tym biednym gęsiom, one nie chciały iść. W związku z tym wymyślono taki patent, że zanurzano gęsie z łapki w rozgrzanej, nie bardzo, ale rozgrzanej smole, która tworzyła jakby taką naturalną oponę. I one dzięki temu w takich właśnie oponach na łapach mogły maszerować o wiele więcej kilometrów. Także patenty na przemyt były bardzo różne. Oczywiście przemycano też bimber, no to jest chyba jasne. Przemycano eter, to był w tamtych czasach narkotyk, także takie opowieści też były. Czy były w ogóle prawdziwe opowieści, takie naprawdę przemytnicze? Było takie miasteczko Raków, dzisiaj to jest pod Mińskiem. W ogóle też niezłe, że mieliśmy granicę pod Mińskiem. Jak sobie dzisiaj myślimy o Mińsku, mówimy, o kurde, jakaś Białoruś niedaleko, w ogóle rządzona przez, to jest prawda, straszny reżim i w jakiś inny świat, a tymczasem my mieliśmy od granicy Polski do Mińska jakieś 20 kilometrów. To było za rogiem, właściwie Mińsk leżał. I tam było takie miasteczko, właściwie ten Raków, to było miasteczko, które w całości żyło z przemytu. Opowieści, które krążyło o tym miasteczku, no to generalnie wyszynki, czyli knajpy generalnie, domy publiczne, bandyterka, strzelaniny na ulicach. No po prostu taki dziki zachód, tylko w wydaniu dzikiego wschodu II Rzeczypospolitej. Także też na tych pograniczach można było znaleźć takie historie, które są wręcz przynajmniej dla mnie filmowe.
Dopytam jeszcze, czy coś tych ludzi pogranicza charakteryzowało?
Tak, więc no przede wszystkim ja myślę, że dwa takie elementy. No po pierwsze to właśnie ta umiejętność życia w różnych kulturach, i w różnych narodach i w różnych religiach. Znaczy to nigdy nie jest tak, że granica jest całkowicie szczelna. Oczywiście ona może być mniej lub bardziej, ale ja bym powiedział, że granica jest bardziej taką błoną półprzypuszczalną, gdzie naturalnie te pewne wpływy się mieszają. Także dlatego też na pograniczach no, zawsze mówi się praktycznie więcej niż jednym języku. To nigdy pewnie nie jest tak, że to jest rejon jednojęzyczny. Więc to po pierwsze, taka naprawdę naturalna multikulti, nie gdzieś tam wymyślona, skonstruowana, tylko po prostu wynikająca z tego, że tak się żyło od pokoleń. Ale z drugiej strony też jednak pewne poczucie takiej niepewności, tego, że ten świat się może szybko zmienić. Że to nie jest tak, że to, co mamy dzisiaj, pewien spokój, jest nam dany raz na zawsze. No pogranicza zawsze trochę są w ogniu, są bardziej narażone na takie gwałtowne zmiany, ale może też z tego wynikające chyba duże też przywiązanie do tej małej ojczyzny. Że właśnie państwo się może zmienić, ta granica może się przesunąć, ale moja rodzina, moja wioska, mój dom, moja ziemia jest tutaj. I to jest coś, co mnie najbardziej wiąże. Czyli to miejsce, w którym dzisiaj stoję, dosłownie ta ziemia pod moimi stopami.
Ale opisując te pogranicza polskie, pogranicze II Rzeczypospolitej, docierając do ludzi, którzy pamiętają jeszcze tę historię, podkreślasz nie tylko to, że nagle twój dom należał do innego kraju, tylko pokazujesz też to, że wiele osób było zmuszonych zmienić ten dom, że z jednej części Europy nagle zostawali przewożeni zupełnie gdzieś indziej i musieli na nowo zacząć życie, także gdzieś na przykład na pograniczu, ale no w zupełnie innym miejscu, na zupełnie innej ziemi, wśród sąsiadów, którzy mówili innym językiem albo dialektem.
Historia II Rzeczypospolitej, czy w ogóle historia Europy Środkowej w XX wieku, to jest niestety, tak jak wspomniałaś, też historia gigantycznej liczby wysiedleń. Znaczy setki tysięcy, miliony ludzi były przerzucane z jednej części Europy Środkowej do drugiej. Były wykorzenione, wyrywane. Tak naprawdę II wojna światowa zniszczyła właśnie te małe ojczyzny, które funkcjonowały czasami od setek lat. Tam były takie pogranicza, które na przykład granica między Mazurami a właśnie Mazowszem istniała do 1945 przez bodajże 600 lat, tam około 600 lat. To naprawdę, to dzisiaj ta ten brak tej granicy to jest niespełna 100 lat. To jest w ogóle nowa sytuacja. To jest coś, to że dzisiaj Mazury są w granicach Polski, tej granicy nie ma, jest czymś nienaturalnym z punktu widzenia historii. Dla ludzi, którzy wtedy żyli, to 600 lat, to zawsze była granica i tyle. Natomiast ten cały porządek burzy II wojna światowa, no i też dochodzi do tych masowych przesiedleń. Polaków wysiedlają z tych tak zwanych kresów wschodnich, czyli tych dawnych wschodnich województw. Dzisiaj są tereny Ukrainy, Litwy, Białorusi. Ich się przerzuca na ziemie, tak zwane ziemie odzyskane, czyli prawda, Pomorze, Dolny Śląsk, województwo lubuskie, Mazury. Ich się totalnie wyrywa z tamtego świata i wrzuca do tego, który jest, do tego, to jest tutaj, do domów, które zostały opuszczone przez Niemców, których z kolei wypędzili do Niemiec. Z Polski zostają wysiedleni chociażby Łemkowie, Bojkowie, czyli to są ci górale rusińscy, ukraińscy mieszkający, którzy mieszkali naturalnie w Bieszczady, Beskid, Beskidnicki. Ich się wywozi na sowiecką Ukrainę albo jeszcze dalej. Ja na przykład dotarłem do takich mieszkańców, którzy zostali wysiedleni aż pod Odessę. Odessa to jest naprawdę kawał drogi, no bo to jest nad Morzem Czarnym. Tam się zaczyna się step. Ja w ogóle osobiście bardzo lubię jakby krajobraz stepowy, ale on jest czymś zupełnie innym od tego, co my znamy, no bo to są jednak ogromne, puste przestrzenie, takie pofałdowane, ale palone słońcem, bardzo surowy klimat i nagle ci górale, no bo Bojkowie są po prostu góralami, zostają wyrwani z tych swoich gór, z Bieszczad i przerzuceni na stepy. Jak ja do tych ludzi przyjechałem, to dla mnie takie wzruszające, no bo oni mnie powitali dosłownie chlebem, takim wielkim chlebem, który mi wręczyli, bo oni nie mogli uwierzyć, że do nich przyjechał ktoś z Polski, czyli no jednak z tej ich ojczyzny, czy tego miejsca, w którym ta ich ojczyzna się znajduje. Większość z nich jeszcze mówiła po polsku, może nie jakoś bardzo dobrze, ale pamiętam, język polski był uczony w szkołach, pomimo że ich językiem ojczystym jest język ukraiński. I oni trafili gdzieś hen daleko w ogóle, jakiś region, który zupełnie nie przystaje do tego, co oni znali ze swojego dzieciństwa. Także ta historia XX wieku też jest historią masowych przesiedleń i pozbawiania ludzi właśnie ich domów, tych ich małych ojczyzn.